Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Dzisiaj gościem jest pan profesor Andrzej Targowski, profesor, który obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest twórcą systemu PESEL, a rozmawiać będziemy o związkach IBM-u oraz amerykańskich firm z narodowym socjalizmem, czyli będziemy, w sumie pan profesor będzie opowiadał o tym, jak wyglądała ta kolaboracja kapitalistów z socjalistami.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Panie profesorze, pan w swojej książce opisuje takie wydarzenie z 1933 roku, gdzie Thomas Watson, dyrektor generalny IBM, przyjeżdża po raz pierwszy do Niemiec statkiem, bojkotowanym statkiem Bremen, w towarzystwie Willego Heidingera odwiedza na Alexanderplatzu biuro statystyczne, gdzie właśnie mamy do czynienia z tą maszyną, która tam dziurkowała. Jest to dość istotne i to myślę, że pan profesor za chwilę nam opowie, na czym polegała właśnie, jak działały te maszyny od IBM-u, gdzie poprzez właśnie to dziurkowanie można było oznaczyć kogoś, kto miał narodowość żydowską albo kto był jakimś elementem, który przeszkadzał w tworzeniu idei narodowego socjalizmu. To, co jest ważne, po tym przyjeździe wysłał swojego specjalistę do spraw właśnie spisu ludności, Eugena Huxleya, aby ten dokończył sukces stworzenia poważnego, dużego dealu właśnie między IBM-em a narodowymi socjalistami. Panie profesorze, moje pytanie jest pierwsze dotyczące tego, jak to się stało, że IBM stworzył tak wielką potęgę, bo firma ta powstaje w 1911 roku, ale już chwilę później staje się jedną z największych potęg gospodarczych. Już w latach 20. IBM miał 2 miliony klientów, a sam Watson dzięki właśnie temu, że ta firma była tak duża, stał się jednym z najwybitniejszych amerykańskich biznesmenów. Jak doszło do tego, że IBM stał się tak wielką, ogromną międzynarodową korporacją?
Maszyny na karty dziurkowane, tak zwane punch card machines, mówimy o tym, że to jest, wtedy mówiło się mechanizacja przetwarzania danych, zostały skonstruowane, wynalezione przez Hollerita, niemieckiego emigranta, i służyły do mechanizacji obrachunku spisów powszechnych, które ręcznie były robione co 10 lat i obliczenia często trwały dłużej niż ten cykl między kolejnymi spisami. I Hollerit przeniósł koncepcję od konduktorów pociągów, którzy tam dziurkowali bilety, prawda, w pociągach, tam, w której stacji ten było przedziurkowane na bilecie. To, co nieraz się w starych highwayach, jak samochodem się jechało, to też były takie dziurkowane rzeczy, ale to tych najstarszych. On tą koncepcję przeniósł i jest karta dziurkowana, miała 80 kolumn i każda kolumna mogła zapisać od 0 do 9 liczbę, powiedzmy trzy kolumnach można było zapisać 999, a można było zakodować litery i zaletą tego było, że te karty dziurkowane, 80 liczb można było, kolumn można było zanotować niezłe dane o obywatelu, w którejś kolumnie był dokodowano pochodzenie. Jeśli już mówimy o okresie w obozach koncentracyjnych, to ich interesowało przede wszystkim homoseksualiści, Żydzi, różni wywrotowcy i tak dalej. To było zakodowane, ten miał ósemkę, ten siódemkę, dziewiątkę. A potem i była taka hala pań, które dziurkowały. Chcę powiedzieć, że na tym IBM-ie, który ja sprowadziłem, zainstalowałem w Warszawie IBM 1440 w 1966 roku. Notabene wtedy gościłem syna Toma Watsona, który był prezydentem na świat jego brat był z kolei prezydentem IBM-u na USA. I no myśmy mieli na Śniadeckich 34, na pierwszym piętrze, tam gdzie był po jednej stronie Instytut Matematyczny, a po drugiej było Zetozowar. To tam mieliśmy halę dziurkarek i tam nasze kobiety dziurkowały te karty, prawda? To był rok 66, chyba do 80. Więc potem i to polegało na tym, że taką kartę można było sortować na sorterze. Prawda? Jeśli tam sorter nastawił na ósemkę, to można było wysortować wszystkich obywateli pochodzenia żydowskiego, na przykład, czy homoseksualistów, czy jakiś, prawda, rewolucjonistów, czy jakiś kryminalistów i tak dalej. A potem, jak się wysortowało w tych kieszeniach sortera, to brało się te karty, wsadzało do tabulatora, który był podłączony z mnożarką, chociaż ta mnożarka to ona wykonywała wszystkie cztery operacje, ale jakoś dziwnie mówiono mnożarka. I potem można było tabulować, ilu jest delikwentów po kodzie takim, takim i wydrukować. I to była świetna informacja. I jak pytał się pan, jak Tom Watson doszedł, on pierwszy pracował w firmie NCR, National Cash Register. To firma, która była potem tamten w zakresie rejestratorów kasowych. Pan wie, do kasy się podchodzi, to tam była taka maszyna, jest do dzisiaj, prawda, która, no może dzisiaj jest trochę już inaczej, która robiła całą księgowość, prawda, na podstawie tej pojedynczej transakcji. To był National Cash Register. Powiem przy okazji, że pierwszy komputer w Narodowym Banku Polskim był właśnie od NCR. Otóż ten Tomasz Watson w tej firmie bardzo sobie dobrze dawał radę, może za dobrze, bo naprawdę on był bardzo, bardzo taki przedsiębiorczy i ten prezydent firmy chciał się go pozbyć, bo bał się go, że go zastąpi. Kupił mu ładny dom i elegancki samochód i go zwolnił. I wtedy Tom Watson założył własne przedsiębiorstwo Watson Machines. A to przechodzi, jeszcze to przechodziło pewne stadia. Nawiasem mówiąc, on był tam skazany, bo oni na przykład konkurencję zwalczali przy pomocy fałszowanych kas rejestracyjnych konkurencji, które szwankowały i robiły złą opinię, uskazany wyrokiem sądowym. No w każdym razie firma IBM powstała formalnie IBM International Business Machines powstała w 1927-9, w tym okresie powstała. I Tomasz Watson był świetnym biznesmenem, on opanował praktycznie mechanizację księgowości, mechanizację gospodarki magazynowej. Biznes amerykański polega na małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych, prawda? I on to listę płac i tak dalej, on te maszyny to doskonale zmechanizowały. I potem oczywiście upowszechniał mechanizację spisów ludności, bo mieli, jakby powiedzieć, patent na, to nie patentowe było, ale w cudzysłowie mówię, byli doskonali w tych mechanizacji spisów ludności. Car odmówił, bo w Rosji bano się, będzie olbrzymi sprzeciw na tle religijnym i tak dalej. Bano się tych maszyn w Rosji, no ale w Europie to zostało spisy ludności zmechanizowane. Powstała firma w Niemczech, Dehomag, która te maszyny IBM upowszechniała. I potem sprawa IBM-u i tego ludobójstwa polegała na tym, że firma IBM miała oddziały w poszczególnych państwach europejskich, ale centrala Europy była ulokowana w Paryżu. I jak Niemcy zdobyli Paryż, to firma IBM przeniosła centralę do Szwajcarii, żeby być bliżej Niemiec. Szwajcaria tam graniczy z Niemcami i żeby oferować usługi, bo te maszyny wymagały drukowania tych kart dziurkowanych, poza tym części zamienne, poza tym te maszyny były programowane, tam był software. To trzeba było programować i to trzeba było umieć dobrze, to trzeba było być dobrym specjalistą, bo to trudne było. Trzeba było naprawdę dobrze się wyspecjalizować. Jak nastąpiła wojna, to na początku tej wojny szefami tych firm i załoga była cały czas amerykańska. Dopiero gdzieś tam w środku wojny Niemcy wymienili szefów tych ośrodków, ale całe załogi specjalistów to pozostawały takie, jakie były w czasie pokoju i IBM ich wcale nie wycofywał. Wręcz odwrotnie, prawda, zaopatrywał w części zamienne i w szkolenia i tak dalej. No i to na tym polegało właśnie uczestnictwo. Ja kiedyś na uniwersytecie miałem kolegę, profesora, który był synem zastępcy Edgara Hoovera, który był szefem FBI. I ojciec tego mojego kolegi był szefem FBI na Amerykę Łacińską. Nawet mój kolega się urodził w Peru wówczas. I jego zadaniem było zwalczanie działalności nazistów w Ameryce Łacińskiej. Ponieważ firmy amerykańskie biznesowe miały tak zwane słupy w Argentynie, Meksyku i w innych krajach. I te słupy współpracowały oficjalnie z biznesem nazistowskim.
No właśnie, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, ponieważ w pana książce, która dotyczy właśnie IBM-u i wkładu w ludobójstwo w czasie II wojny światowej, stawia pan taką tezę, że Niemcy były odbudowywane poprzez amerykańskie biznesy w latach 30. Można by powiedzieć nawet, że ta cała potęga gospodarcza niemiecka była właśnie stworzona za pożyczki, za pieniądze, za technologię amerykańską. I tutaj mamy tak, na przykładzie ropy naftowej, są takie firmy jak Standard Oil i Davis Oil Company. Jeżeli chodzi o samochody, no to mamy Ford, gdzie poprzez Opla buduje się ciężarówki, które używane były między innymi na froncie wschodnim i mieliśmy do czynienia z fabryką w Poinzon koło Paryża, która produkowała tam właśnie ciężarówki. Mamy też do czynienia z innymi firmami. Produkcja łożysk. Szwedzki kapitał SKF zaopatrywał praktycznie cały świat w swoje łożysko. W czasie wojny dostarczał największą ilość ze swoich fabryk, w tym tej Filadelfii, do nazistowskich Niemiec kosztem amerykańskich potrzeb. Łączność, czyli firma International Telephone and Telegraph. No tutaj można wymieniać, nie wiem, amerykański koncern Bandix. Z czego się to wzięło? Czy rzeczywiście, jak pan jest w stanie obronić tą tezę, że amerykański kapitał, jak mówił też taki autor Sutton, że Wall Street sfinansował zbrojenia wojenne Adolfa Hitlera. Czy jak pan jest w stanie obronić tej tezy? A może to jest spiskowa teoria?
Nie, to ja tego nie wymyśliłem, ja to wziąłem ze źródeł amerykańskich, bo przecież to jest, wie pan, ja nie mam takiego dostępu do informacji. No, po pierwsze powiem tak, że obecność IBM-u amerykańskiego w Niemczech była prawdopodobnie za zgodą prezydenta Roosevelta i FBI, czy tamtej służby CIA, bo jeszcze CIA nie było, dlatego że oni mieli, Amerykanie mieli wgląd, co się dzieje w Niemczech. Po drugie, ja doszedłem do wniosku, to już jest moja teza, że prezydent Roosevelt, skoro wiedział o tym wszystkim, to o niemu nie można zarzucić, że on był zdrajcą amerykańskim. Odwrotnie, to był wielki mąż stanu, który miał bardzo dobry tak zwany grasp całego globalizmu i wojny politycznej. I on uważam, że jeżeli pozwalał na tego typu dozbrojenia Niemców, a równocześnie przez program Lend-Lease słał transporty do Murmańska z pomocą dla Rosji, że on chciał, żeby Rosja wygrała, ale żeby Rosja nie była za mocna. I rzeczywiście Rosja na tej wojnie bardzo ucierpiała i potem nie stanowiła zagrożenia po wojnie, prawda? Generał Anders, prawda, napisał wspomnienia bez ostatniego rozdziału, bo planował, że namówi alejantów na wojnę z Rosją. On, prawda, na białym koniu będzie dowodził, bo ma największe doświadczenie, ale Amerykanie nie chcieli już więcej wojny, chcieli wracać do domu i wrócili. Także tutaj ja bym powiedział, że to była premedytacja. Poza tym Amerykanie zbroili w 30-tych latach Niemców, nie tyle zbroili, odbudowywali ten przemysł. I mówimy o tak zwanej historii alternatywnej. Praktycznie Hitler na wiosnę 40 roku powinien uderzyć na Rosję. Ale przez Wall Street został zmotywowany, żeby uderzył na Rothschildów we Francji. Bo to była z kolei walka kapitału amerykańskiego z francuskim. Panu nie muszę tego tłumaczyć, co to znaczyło dla Hitlera, żeby uderzyć na Rothschildów. On karierę polityczną zrobił właśnie na krytyce traktatu wersalskiego i roli kapitału francuskiego, prawda, w tych reparacjach wojennych. I Hitler dał się nabrać i zaatakował Zachód. Gdyby natomiast w 40 roku zaatakował Wschód, a był przecież taki moment, że pytał się polskiego ambasadora, chyba Potockiego, czy Polacy zechcą zaatakować z Niemcami Rosję. Czyli on się szykował do ataku na Rosję, mimo że miał ten pakt, prawda, ale to co to dla niego ten pakt wtedy Ribbentrop, Mołotow. I gdyby on zaatakował Rosję, to Zachód oficjalnie, bez żadnych ogródek, Hitlera wspomagał. Bo to wojna to biznes. Poza tym byłaby to krucjata przeciwko komunizmowi. I dlatego działalność w latach 30. biznesu amerykańskiego nie jest pozbawiona logiki politycznej. Natomiast tą logikę polityczną sknocił sam Hitler. A trzeba pamiętać, że Hitler nie był człowiekiem wykształconym. I on i tak dokonał cudu, bo był okres, że on za nos wodził tych wybitnych generałów, marszałków, gdzie sam, prawda, był kapralem. Trzeba powiedzieć, że to mu się udawało nadzwyczajnie i trzeba powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś drugi by potrafił to tak zrobić. Ale sknocił tą całą krucjatę przeciwko komunizmowi i wtedy ta działalność firm amerykańskich miała sens.
Jednak Roosevelt ostatecznie zablokował możliwości współpracy tych różnych firm i tak naprawdę do 1941 roku, do oficjalnego wypowiedzenia wojny przez Niemcy Stanom Zjednoczonym, ta sprawa została zamknięta. Jednakże jeżeli patrzymy na tą współpracę, to jednak, tak jak pan powiedział, no IBM funkcjonował w Niemczech. Co prawda pod inną nazwą i tak jak też pan powiedział wcześniej, przeniesiono tą siedzibę do Szwajcarii, ta współpraca cały czas była. Panie profesorze, czy Amerykanie zdawali sobie sprawę, że poprzez te maszyny wspierają masowe ludobójstwo w czasie II wojny światowej?
Mogli sobie zdawać sprawę. Oni na przykład, przepraszam, zrobię taką dygresję, ale związaną z ludobójstwem, nie wiem, czy pan doskonale wie, że Jan Karski rozmawiał osobiście z Rooseveltem, prawda?
Tak.
I przedstawił mu. No i o co Rooseveltowi chodziło? Rooseveltowi chodziło, żeby II wojna światowa nie stała się sprawą żydowską. Że II wojna światowa ma, jakby tu powiedzieć, szerszy zakres i nie jest to wojna o Żydów. I dlatego on zlekceważył tę wiadomość od Jana Karskiego. I tak samo to, co pan mnie się zapytał, czy Amerykanie zdawali sobie, że to jest ludobójstwo. No, niektórzy by na pewno zdawali sobie sprawę, ale no, wie pan, tak samo przypisuje się Rooseveltowi, że on wiedział o ataku na Pearl Harbor. Ale potrzebne mu było to, żeby wejść do wojny, bo panowała wtedy taka polityka izolacji. Więc widzi pan, nawet poszedł na takie wielkie koszty. O tym się mówi bardzo niechętnie, prawda, bo to przynosi raczej wstyd niż tego, olbrzymie koszty. On, więc nie wiem, czy panu pośrednio odpowiedziałem, on sobie na pewno zdawał sprawę, ale on miał inne cele. A Amerykanie, w przeciwieństwie do nas, Polaków, mają taką podejście, że oni chcą mieć jeden cel i go wykonać.
Ja jeszcze bym się zapytał pana o głównego bohatera, można powiedzieć, naszego dzisiejszego nagrania, mianowicie o pana Thomasa Watsona. Ponieważ on został przyjęty 4 lipca 1937 roku przez kanclerza Adolfa Hitlera i dostał odznaczenie Order Niemieckiego Orła. I panie profesorze, jak się to odbiło, to wydarzenie w Stanach Zjednoczonych?
W mediach źle i w rezultacie w czasie wojny został zmuszony do zwrócenia tego ordenu.
Czy Thomas Watson, pana zdaniem, był cudownym, wspaniałym biznesmenem, czy on miał poglądy bliskie narodowemu socjalizmowi?
On się kierował ideą. Pokój przez biznes. A biznesmenem był fantastycznym. Uważa się, że IBM stworzył największą liczbę kapitalistów w świecie. Mianowicie tam, jak już pan szedł w IBM-ie na emeryturę, już pan miał odłożoną emeryturę i stawał się pan takim małym milionerem. Bo tam w firmie IBM nie było związków zawodowych, bo związki zawodowe nie mogły zaoferować nic lepszego, co zaoferowała firma IBM.
Ale jeżeli chodzi też o poglądy Watsona, no to tutaj pan w swojej książce przytacza jeden z takich jego słów, gdzie w liście do ministra gospodarki napisał: sympatyzuję i rozumiem cele Niemców pod przywództwem Adolfa Hitlera. Czy to taka kurtuazja, czy rzeczywiście tak mógł uważać?
No tak, no bo on robi, prawda, co Hitlera przede wszystkim najbardziej lubili sami Niemcy, bo on co robił? On dawał pełne zatrudnienie, wprawdzie przez militaryzację i odbudowę przemysłu, ale on odbudowywał kraj, robił tę sanację, to co Piłsudski w 1926 roku chciał robić. I on, dla niego rozwój przemysłu, rozwój gospodarki był jak woda na młyny, na koła młyńskie, mianowicie taka gospodarka potrzebowała tych maszyn, które dostarczał IBM. On to rozumiał, ten cały mechanizm, i to się podobało. I oni uważali, że Hitler może być tą krucjatą przeciwko komunizmowi. Nie uważam, żeby był rasistą. Nie uważam, żeby był rasistą. Ja panu powiem więcej. On nie lubił komputerów. Firma IBM, a de facto on, Tomasz Watson, finansował pracę nad rozwojem komputeru w firmie tam na uczelni, chyba to było na MIT, chyba na MIT, w Bostonie, na MIT czy w Harvardzie, mi się zdaje, że taki był Eichen, doktor Eichen. I no to wtedy jeszcze były te przekaźnikowe komputery, przekaźnikowe, nawet nie na lampach elektronowych. I ten Eichen skończył ten projekt, miało być otwarcie takie szumne. Ustalono datę tego otwarcia ośrodka z tym przekaźnikowym komputerem i miał przyjechać Tomasz Watson, który to wszystko finansował. Ale doktor Eichen dzień przed przyjazdem Watsona zrobił konferencję prasową i pochwalił się tym, i to tak jak to jest jego projekt. I jak Tomasz Watson przyjechał i dowiedział się, że dzień przedtem była konferencja doktora Eichena i że ten już to wszystko sprzedał publiczności, to on odwołał swoją konferencję, wrócił do Nowego Jorku i cofnął finansowanie prac nad rozwojem komputerów. I mówiąc szczerze, firma IBM była spóźniona z rozwojem komputerów, bo on kochał te maszyny na karty dziurkowane. I poprzez wojnę w Korei firma IBM tam zajęła się dostarczaniem elektroniki artyleryjskiej, samolotowej armii, wojsku amerykańskiemu i, że tak powiem, straciła prymat w rozwoju komputerów. Przejął ten prymat Control Data Corporation, UNIVAC, i dopiero oni potem zaczęli nadganiać. To potem to wszystko wyprowadził jego syn, też Tomasz Watson, miał te same imię, tylko Junior. Nawiasem mówiąc, ten Tomasz Watson Junior w czasie wojny był pilotem ambasadora amerykańskiego w Rosji, że oblatał całą Rosję w czasie wojny. No i takie są losy tej. A z kolei drugi brat był potem po wizycie w Warszawie i tak dalej, został ambasadorem amerykańskim w Paryżu.
Panie profesorze, czy Tomasz Watson za współpracę z narodowymi socjalistami w jaki sposób miał jakieś problemy po wojnie, czy wyciągnięte jakieś konsekwencje, czy zapomniano o sprawie i tak jak pan mówił, było to za wiedzą i zgodą prezydenta Roosevelta, wojna się zakończyła i dalej prowadził biznesy właśnie Watson i IBM w Niemczech?
Absolutnie, absolutnie. Nic mu się nie stało, tak samo jak Henry Fordowi. Przecież Ford, prawda, nawet zwlekał z uruchomieniem fabryki samolotów, bo samolot jest przede wszystkim silnik. I przez 2 lata Roosevelt namawiał Forda, żeby tą fabrykę uruchomić. Wreszcie uruchomiono i jak zbombardowano fabrykę Forda, która produkowała te ciężarówki w Płasni, tam koło niedaleko Paryża, i przeniesiono tam do Tunezji czy gdzieś do tego Magrebu, bo to wszystko był rząd Wisi wówczas, to po wojnie Henry Ford otrzymał odszkodowanie za zbombardowaną fabrykę przez lotnictwo angielskie.
Tak, tam też była sytuacja, że rząd Wisi też Fordowi zapłacił bodajże, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, tak. Mało. A teraz sobie przypominam, że IBM dochodził potem odszkodowania i chyba dostał za straty poniesione w Bułgarii. I to nawet tam coś, ta suma tych strat była bardzo mała, ale dochodzili, bo wie pan, tam w Ameryce wówczas każdy dolar się liczy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście serdecznie polecam książkę, najnowszą książkę pana profesora, Informatyka w służbie ludobójstwa, która właśnie dotyczy współpracy IBM-u z narodowymi socjalistami, opowiada historię przed wybuchem wojny i też opisuje to, jak wyglądała sama bezpośrednia współpraca poprzez właśnie te maszyny liczące. Także dziękuję panu serdecznie i polecam państwu oglądanie, subskrybowanie, lajkowanie naszego kanału Międzywojnie.